dobre książki.
Marek Zagańczyk, pisarz, redaktor, maratończyk, redaktor naczelny wydawnictwa Próby na targach książki w Warszawie. Nowe propozycje, kolejna książka Beli Hamwasza, Godzina owoców. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rzeczywiście tak się złożyło, że od jakiegoś czasu dzięki Teresie Worowskiej możemy poznawać kolejne szkice Beli Hamwasza, tego do tej pory słabo w Polsce znanego eseisty, myśliciela, kogoś o wyjątkowym zupełnie życiorysie, kogoś, kto właściwie każde zapisane przez siebie zdanie potwierdził swoim życiorysem. To zupełnie inaczej się wówczas czyta, zupełnie inną powagą, zupełnie z innym nastawieniem takie opowieści. I po tym pierwszym tomie, po księdze Gaju Laurowego, który był rodzajem biletu wizytowego Hamwasza, gdzie było i takie skupione spojrzenie na otaczający nas świat, zachwyt pięknem tego świata, umiejętność pisania o drzewach, o ptakach, ale także poważne, wspaniałe szkice o Kierkegaardzie, o Bruegelu czy o Montaigne'u. Przyszedł czas już na tom trudniejszy, taki tom, który jest zdaniem relacji z wielkiej duchowej podróży Hamwasza. On, który nie mógł drukować, który nie mógł pracować, wykonywać swojego zawodu, ani nie mógł pracować nigdzie właściwie, w rzeczywistości, gdzie obowiązywał nakaz pracy, w końcu musiał zatrudnić się jako dozorca na wielkich budowach socjalizmu, ale to nie przeszkodziło mu w przypominaniu sobie tego, co kiedyś przeczytał, i w jakim stopniu również w studiowaniu tych rzeczy nowych. Ta książka, poczynając od tytułu, czyli Godzina owoców, ma już takie jakby skojarzenia, przynajmniej dla niektórych polskich czytelników, z innymi arcydziełami, w których ta godzina się pojawia, prawda? Mamy godzinę myśli, mamy godzinę cieni, tym razem jest Godzina owoców. Książka, w której jest kilka bardzo ważnych szkiców, nie tylko dla Hamwasza, ale myślę, że dla każdego, kto ceni sobie życie duchowe. Dla każdego, kto chce jakoś uporządkować swój świat, zrozumieć go jak najlepiej. Być człowiekiem wolnym, ale być też człowiekiem uważnym i skupionym na tym, co jest dookoła nas. Spróbować zrozumieć, kim jesteśmy, co się z nami dzieje, i w tych momentach, kiedy już musimy podejmować te decyzje tak, żeby to było nie tylko z korzyścią dla nas, ale też, żeby nie naruszyć świata drugiego człowieka, żeby to wszystko było na poważnie. Te szkice, o których mówię, to jest z jednej strony taki wielki esej o biblijnej postaci Henocha, kogoś, kto był zgodnie z biblijnym przekazem postacią bardzo bliską Bogu, właściwie jedynym człowiekiem, który spojrzał w oczy Boga, kogoś, kto całe swoje życie, bardzo długie zresztą, poświęcił Bogu i życiu duchowemu, a z drugiej strony, na zasadzie takiego lustrzanego odbicia albo uzupełnienia, jest esej o Arlekinie. Czyli widać, że mamy do czynienia w przypadku Hamwasza z kimś, kto nie zamyka się jakby tylko w jednym przekazie, jakby w jednym kręgu kulturowym, i potrafi szukać wsparcia z jednej strony u biblijnych postaci, a z drugiej w świecie komedii dell'arte, bo ten Arlekin jest z kolei wzorem postaci całkowicie wolnej, odrzucającej jakiekolwiek ideologie, jakiekolwiek takie struktury, które by krępowały nasze myślenie. Kimś, kto rzeczywiście postępuje w zgodzie z tym, co dyktuje mu jego umysł i jego serce. Jest też w tym tomie, w Godzinie Owoców, wspaniały tekst pokazujący, że Hamvasz, to już wiemy z pierwszego, interesował się malarstwem, ale również interesował się muzyką. I to jest tekst opowiadający o melancholii późnych dzieł, o tym, co łączy późne dzieła wybitnych kompozytorów, tak jak w przypadku Beethovena chodziło Hamvaszowi głównie o późne kwartety, z malarstwem Cezanna, późnym malarstwem Cezanna, czy z tekstami pisanymi przez pisarzy u końca ich najczęściej długiego życia. Że jest coś takiego, co pozwala te utwory, te obrazy, te książki ze sobą połączyć i jest to właśnie jakby rodzaj takiej melancholii, czyli świadomości tego, czym jest życie, jak sobie z nim radzić, z takim poczuciem, że, i to jest taki cytat często w tym tekście wracający, wydobyty z Szekspira, że dojrzałość jest wszystkim, że ta dojrzałość nie jest obciążeniem, nie jest rezygnacją, jakby nie wiąże się z tym, ale daje nam wreszcie rodzaj jakiegoś takiego ostrego, jasnego spojrzenia.
Książka bardzo erudycyjna, ale też bardzo dobrze się ją czyta. To jest bardzo piękny styl i język. Też książka znakomicie przetłumaczona przez Teresę Worowską.
Na tym nam zawsze bardzo zależy w przypadku książek, które są wydawane przez próby. No, w przypadku Teresy Worowskiej wszyscy ci, którzy podążali za jej przekładami Szandora Marojego, wiedzą doskonale, z czym mają do czynienia. No ale to jest właśnie też taka osoba, która nie tłumaczy z przypadku, to znaczy wybiera sobie tych autorów, których później stara się polskiemu czytelnikowi pokazać, stara się oprowadzić go. W związku z tym ta kolejność tekstów, w tym wypadku Hamvasza, ale tak działo się także z Szandorem Marejem, nie była nigdy i nie jest przypadkowa. Chodzi o to, żeby dobrze zacząć, najpierw jakby zarysować ogólny zarys takiej mapy intelektualnej tego autora, którego pani Teresa tłumaczy, a potem już pokazywać to w drobinie, w szczególe. Tak, ma pani rację, to jest książka niesłychanie erudycyjna, w każdym razie wychodząca z takiego założenia, że wiedza się liczy, że dobrze jest wiedzieć, ale wiedzieć nie w takim stylu encyklopedycznym, żeby potem z prędkością karabinu maszynowego to z siebie wyrzucać, ale żeby umieć różne rzeczy odpowiednio ze sobą połączyć z różnych dziedzin. I właśnie Hamvasz jest mistrzem tego łączenia, to znaczy ma wielki dar wspaniałego pisania, taki dar czysto poetycki. Gdybym miał go z kimś z polskich pisarzy zestawić, to prawdopodobnie pierwszym takim pisarzem i poetą byłby Zbigniew Herbert. Szczególnie w tych tekstach dotyczących właśnie urody świata i życia. Oczywiście jest jakiś rodzaj takiego miłoszowego też skupienia na rzeczywistości, to przekonanie, że ta rzeczywistość naprawdę istnieje. Ale głównie chodzi o ten barwny, szczegółowy zapis, gdzie te rośliny się nazywają, gdzie te ptaki też mają swoje nazwy i odpowiedni śpiew. I zaraz za tym jest ta część filozoficzna. To jest trochę tak, jakby w jednej osobie spotkali się Zbigniew Herbert i Leszek Kołakowski. Bo to zainteresowanie wiedzą, religią, religiami całego świata, zbudowania jakby takiego fundamentu religijnego dla każdego, niekoniecznie wierzącego człowieka. Hamvasz w tej książce wielokrotnie pisze, interesują mnie sprawy duchowe, ale nie jestem człowiekiem religijnym. Wydaje się, że on był człowiekiem religijnym, ale w bardzo taki specjalny swój sposób. Cudownie też pisał o Grekach, to jest pewna umiejętność zresztą węgierskich autorów. Oni mają taki swój sposób, swoje podejście, swoją drogę do Greku. Więc te wszystkie elementy, które tworzą fundament takiego europejskiego świata, świata europejskiego myślenia, w tej książce Hamvasza są.
To ja jeszcze zacytuję Teresę Worowską, która pisze tak. Hamwarz przygląda się własnym losom, maskom, które przywdziewał w różnych okresach. Stara się zrozumieć korzenie zła objawiające się obok nas w historii. Zachęca do życia duchowego, do właściwego widzenia natury, wreszcie do zrozumienia naszego miejsca w świecie. Myślę, że to taka książka, która może pomóc też na różnych etapach naszego życia.
Co do tego mam 100% przekonanie, że tak się dzieje, że to jest ta książka, którą, mimo że może zabrzmi to zbyt patetycznie, ale nie wystarczy przeczytać. Nie wystarczy przeczytać ją raz. Do takich książek się wraca i takie książki człowiek stara się przeżyć. Nie zawsze jesteśmy na miarę każdego z tych tekstów. Czasami musimy zaczekać, czasami coś w naszym życiu musi się wydarzyć, żeby lepiej zrozumieć kogoś takiego jak Hamwarz. Ale on powinien stać na półce, w polskim doskonałym tłumaczeniu. No i tak się dzieje dzięki tej pomocy Teresy Worowskiej. Ta nasza przygoda z Hamwarzem się nie kończy. Wydaje się, że dopóki będą istniały próby, to przynajmniej co roku taki jeden tom szkiców Hamwarza na bardzo różne tematy będzie się pojawiał.
Doskonale. I kolejna nowość wydawnictwa Próby, Patryk Lee Fermore, Między lasem a wodą, w tłumaczeniu Doroty Kozińskiej i Ewy Krasińskiej.
Bardzo mi zależało, żeby w wydawnictwie Próby pojawiały się książki Fermora. Może nie wszyscy, ale w każdym razie część z czytelników, także i już naszych, pamiętają jeszcze ten czas, kiedy książki Fermora i teksty o Fermorze pojawiały się w zeszytach literackich. W zeszytach serii Podróże wydaliśmy wtedy Mani i Czas Milczenia. Udało się zrobić taki specjalny numer, który pokazywał, numer zeszytów literackich, który pokazywał, kim był Patrick Lee Fermore, bo był postacią niezwykłą i pisarzem niesamowitym. I jakąś wielką tajemnicą jest to, czego ja do końca sam nie rozumiem, że nie było żadnego znaku, śladu jego obecności w języku polskim i wśród ludzi czytających, przecież czytających nie zawsze tylko po polsku. Krótko mówiąc, gdzieś na samym początku tego świata Fermora były zeszyty. I w momencie, kiedy powstały Próby, no, bardzo mi zależało na tym, żeby sięgnąć do książek, bo to są trzy książki, które może są dla Fermora najważniejsze, bo to jest zapis podróży na piechotę, którą on robi w 1934 roku z Holandii do Konstantynopola. Idzie przez Europę, która już się zmieniła, w wielu miejscach zmieniła się w sposób całkowity, ale też za moment się zmieni. I on już ma takie poczucie, wtedy kiedy wędruje jako młody chłopak, traktując tę podróż jako rodzaj takiej podróży edukacyjnej. Zatrzymuje się raz w jakichś wielkich posiadłościach ziemskich, w zamkach, jest tam goszczony przez bardzo bogatych ludzi, ogląda kolekcję książek, ogląda kolekcję obrazów. Kiedy indziej zaś śpi pod drzewem w jakimś obozie cygańskim, podróżuje konno, na piechotę, stara się nie korzystać z żadnych podwózek takich dłuższych. No i ta podróż zbudowała całe jego życie, określiła całe jego życie. Pisał, prowadził wtedy rodzaj takiego dziennika czy notesów z myślą chyba, żeby jakoś to później wykorzystać, ale w każdym razie móc wrócić do tego pamięcią. Ten główny notes zaginął, potem się w cudowny sposób, to jest osobna historia, niezwykle wzruszająca, odnalazł, ale to jest książka, która ma taką podwójną perspektywę, ponieważ opowiada o tych czasach, kiedy on jako młody człowiek wędruje przez zmieniającą się Europę, także zmieniającą się w czasie kolejnych pór roku. W związku z tym ten pierwszy tom to jest zima, ten, o którym pani wspomniała, jest drugi tom, to jest już lato, wiosna i lato. Zaczyna się w czas jakby Wielkanocy i odbywamy tę podróż w taką letnią spiekotę razem z Fermorem. Ale on zaczął ją pisać już jako bardzo dojrzały człowiek. Ostatni tom ukazał się po jego śmierci, więc pisał do samego końca.
z taką chęcią jakby uzupełnienia tego, co zapamiętał, tego, co zostało napisane, przez to, co później przeżył przez całe swoje życie. I nie ukrywał, że tu jest ta podwójność perspektywy, że czasami są takie akapity, które są dodane już niejako z perspektywy, ale starał się też przypominać sobie, kim był wtedy, w tych latach 30., kiedy wędrował przez Europę. W przypadku Fermora to jest niesłychanie ważne, żeby znaleźć odpowiedni język, także taki rodzaj polszczyzny, który byłby odpowiednio bogaty, aby cały ten świat, w którym jest mowa o drzewach, w którym jest mowa o wyrokach historii, w którym ludzie ze sobą w sposób barwny rozmawiają, więc pojawiają się dialogi, żeby to wszystko było jednorodne, ale bogate, żeby niczego nie utracić. Można sobie wyobrazić, jak wiele w trakcie takiej podróży się dzieje. On w tym drugim tomie wędruje przez Węgry i Rumunię, więc już po tym czasie, kiedy na tych terenach nastąpiła dramatyczna zmiana granic, przesunięcia tych granic, w związku z tym różne miejscowości, przez które on przechodzi, mają te miejscowości mają po dwie, trzy nazwy, w zależności od tego, w jakim języku. Ale ludzie są ciągle ci sami. Są też tacy, którzy z trudem należą jakby do jednego kraju, jakby podporządkowują się jednej społeczności. Wiele się tam jakby ze sobą miesza i zawsze mieszało. To był taki kocioł i miejsce spotkania wschodu i zachodu przy różnych nawałach, które szły ze wschodniej strony. W związku z tym Fermor należy do takich ludzi, którzy jakby wszystko to, czego się dowiedzieli, a był niesamowitym czytelnikiem, starał się sprawdzić w życiu, dotknąć, być, porozmawiać z tymi ludźmi, potrafił te różne sprawy ze sobą połączyć. I to jest wspaniale, że te dwie tłumaczki, najpierw Ewa Krasińska, bo jej zawdzięczamy te przekłady Fermora, które się ukazywały w zeszytach literackich, ale w pewnym momencie już uznała, że jej przygoda z Fermorem się zakończyła, no i wtedy wkroczyła Dorota Kozińska i te rozdziały, które są przez nią przetłumaczone, to jest też dowód jakiegoś wielkiego mistrzostwa, ale też widać całą trudność, to znaczy tę trudność to ja widziałem w momencie, kiedy pracowaliśmy nad tą książką, bo tej trudności nie czuję się w chwilach, kiedy tę opowieść Fermora czytamy. To jest w związku z tym taki szkic, który bywa reportażem i reportaż, który jest wielką literaturą, którym jest i historia, i obyczaje, wszystko. I gdzieś ta świadomość, że to jest zapis takiej Atlantydy, która za moment zniknie.
Przypominamy jeszcze raz tytuł Między lasem a wodą Patrick Leigh Fermor w tłumaczeniu Doroty Kozińskiej i Ewy Krysińskiej. Obydwie książki i Hamwasz i Fermor przepięknie wydane. Bordowa okładka, taka bordowo-czerwona Hamwasza, pomarańczowo-niebieska Fermora. Jestem zachwycona tą waszą szatą graficzną, która jest taka bardzo jednorodna właściwie dla wszystkich książek. Zmieniają się tylko kolory, motywy, ale grafika pozostaje ta sama i te piękne, twarde okładki z zakładką w środku, to też jest bardzo ważne przy czytaniu.
Poczynając od pewnego, jak się nam zdaje, wygodnego formatu, no i powrót do takich książek, które kiedyś były. No. To znaczy to połączenie papieru i płótna, jakiś spokój, który emanuje też z tych wydań. Bardzo
jest
sobie
coś cenimy. W tym,
tak, cenimy sobie i...
Dobrze taką książkę wziąć do ręki.
Tak, ale też niewiele rozprasza z lektury, więc dbamy o to, żeby te rzeczy właśnie w ten sposób się ukazywały, żeby to był też ładny przedmiot, w pewnym sensie także kolekcjonerski.
Ja czytam też w internecie Księgę Przyjaciół. To jest coś, co przez was jest redagowane, prowadzone. Czym jest Księga Przyjaciół?
Księga Przyjaciół jest rodzajem, już dzisiaj można tak powiedzieć, i to chyba nie jest mówienie na wyrost, jest rodzajem pewnego internetowego magazynu opowiadającego o wszystkim. o muzyce, o literaturze, o przedstawieniach teatralnych. To są rzeczy całkowicie odrębne od tego, czy niemal całkowicie odrębne od tego, co wydajemy. Po prostu w pewnym momencie uznałem, że dobrze jest stworzyć taką przestrzeń, gdzie znani mi ludzie, ale czasami do nich, do tych znanych dochodzą też nowi, którzy po prostu coś przysyłają pocztą.
Chcą się podzielić.
Chcą się podzielić. Dzielą się właśnie swoim światem. Na tym to trochę polega. To znaczy w niewielkim stopniu ja narzucam tematy. Staram się potem tak żonglować już tymi tekstami, żeby czasami one ze sobą rozmawiały, żeby nie było ich za dużo, ale też nie było ich za mało. Teraz trzymamy ten rytm, że to są 4 teksty w tygodniu, potem jest newsletter, czyli rodzaj takiej gazetki podsumowującej cały ten tydzień. No i to wszystko jest zawieszone na stronie wydawnictwa Próby, ale tak jak mówię, ten związek jest dosyć luźny. Ten związek jest rzeczywiście związkiem przyjacielskim. To się nazywa Księga Przyjaciół, bo tworzą ją najczęściej znajomi i tacy ludzie, którzy, jak się zdaje, mimo różnic generacyjnych, różnic poglądów, mogliby spokojnie zawsze zasiąść przy stole i ze sobą porozmawiać. I ta rozmowa byłaby ciekawa nie tylko dla nich, ale także dla słuchaczy. A jeszcze innym powodem było to, że wyjątkowo nudzą mnie strony internetowe wydawnictw, ponieważ one są zawsze skupione na tej produkcji. Każdy z nas coś ma.
I na promocji tych ciągle nowych tekstów, nowych książek.
Na tych reklamach tych książek. W związku z tym pomyślałem sobie, że po końcu zeszytów, których już niestety nie ma, no będzie mi brakowało czegoś, co będzie żywsze, co nie będzie związane właśnie z wyłącznie podbijaniem bębenka, ale taką próbą budowania społeczności, ludzi otwartych, tolerancyjnych, ciekawych sztuki, literatury. I różni moi przyjaciele zastanawiali się i mówili, no to się nie może udać, nie będziesz miał tych tekstów. Pierwsze, nie płacicie żadnych honorariów, co od razu też mówię. Dlaczego ktoś miałby wam coś powierzać? No a teraz moim problemem jest nie to, że mamy za mało tych tekstów, tylko czasami mamy ich za dużo.
I musicie wybierać.
Musimy wybierać, tak, tak. Także bardzo się cieszę, że to istnieje. To jest bardzo ważna, zasadnicza część naszego wydawnictwa.
Czy myślicie, że w przyszłości może ukaże się jakiś wybór tych tekstów? W takiej formie książkowej.
Już dla takich osób wspierających nasze wydawnictwo, czyli jakby patronów, bo istniejemy też na tej platformie Patronite, zbierając jakieś pieniądze po prostu na naszą działalność, dla tych patronów co roku robimy rodzaj takiej antologii. I zrobiliśmy już z tych poprzednich lat i to rokrocznie będzie taki plik, przynajmniej na razie internetowy, czyli istnieje szansa, że to się zamieni w jakby w rodzaj rocznika takiego, który może kiedyś też będzie miał swoją wersję papierową.
Marek Zagańczyk, redaktor naczelny wydawnictwa Próby na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Bardzo dziękuję.
Bardzo pani dziękuję i serdecznie państwa pozdrawiam.
Dobre książki. Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.